On wspomoże swoje wierne sługi.
Czyli o tym, jak Bóg działa w historii.
Rafał Pawlik
zaprasza.
Witam Państwa serdecznie na naszym kolejnym spotkaniu z historią. Dziś nasze ostatnie spotkanie przed wakacyjną przerwą. Chciałem Państwu powiedzieć o pierwszym wielkim soborze, który odbył się w Kościele Zachodnim, dokładnie w Rzymie na Lateranie, w roku 1123. No, od ostatniego soboru w Konstantynopolu minęło 259 lat, jest trochę czasu. Opowiadaliśmy sobie o problemie filioque, no ale nie będziemy opowiadać dzisiaj o tym soborze. Przepraszam wszystkich, którzy na to czekali. Otóż nie mógłbym tego zrobić, ponieważ została nam jeszcze lekcja do odrobienia. Żeby zrozumieć sobory laterańskie, a będzie ich aż cztery, i w ogóle zrozumieć, dlaczego Kościół postanowił coś ze sobą zrobić w XII wieku, a reformy były bardzo duże, trzeba nakreślić problem. Chciałbym Państwu powiedzieć, dobra, chodzi o spór o inwestyturę i przejść krok dalej, ale nie oszukujmy się. Skąd Państwo mają wiedzieć, co to jest spór o inwestyturę? Może ktoś tam coś pamięta z lekcji historii, byłoby miło, ale jeżeli nie, to po pierwsze nie dziwne, bo komu to potrzebne do życia, a po drugie, no jednak jeżeli weźmie się książkę do historii, taką z podstawówki albo z liceum, to co tam jest napisane, to najczęściej leżało obok prawdy. Często to jest jakaś wersja mitologiczna albo mitologiczno-procesarska, jak to Bismarck miał w zwyczaju, bo wymyślił już w XIX wieku, że spór o inwestyturę może być dobrym materiałem politycznym w jego polityce i czasami to politycy wykorzystują do dzisiaj. Albo może być tak romantycznie prokatolicka ta wersja historii, że aż katolik, który jest historykiem, dostaje mdłości, gdy to czyta. Dlatego skupmy się i porozmawiajmy sobie dzisiaj o wielkich problemach Kościoła średniowiecznego. Kościół jest podzielony, o czym opowiadałem Państwu ostatnio. W roku 1054 kardynał Humbert, legat papieski, nałożył w bazylice Hagia Sofia ekskomunikę na patriarchę Michała. Ten oczywiście sprzeciwił się papieżowi Leonowi IX i postanowił wyklnąć papieża. Ale dziś nie o tym, tak jak mówiłem, bo sobór, który będzie zajmował się problemami na Lateranie, zajmuje się głównie bardzo ważnymi problemami, które kreowały politykę, czy też geopolitykę Europy w X i XI wieku, także w XII i w sumie nawet w VIII, więc to dość mocno nam się ten czas rozciąga. Oczywiście dzieje się wiele wielkich rzeczy. Zaczyna się ruch krucjatowy, troszeczkę później niż ten sobór, ale w zasadzie w tym samym czasie, który ukazuje jasno, że podział na wschód i zachód w zasadzie jeszcze nie istnieje. Proszę pamiętać, ruch krucjatowy zaczął się dlatego, że wschód chrześcijaństwa miał problem, a zachód postanowił mu pomóc. No tak się nienawidzili, że postanowili sobie pomagać. Potem się to zmieni. Mamy rozwój życia monastycznego, związany głównie z opactwem w Cluny. Mamy rozwój teologii, związany m.in. z rozwojem uniwersytetów, jak i rozwojami herezji, bo jak się tworzy herezja, to za tym zawsze się tworzy jakiś ośrodek, który z tą herezją walczy. Ale dla soboru najważniejsze będzie coś innego. Problem, o który wszyscy uczymy się, tak jak mówiłem, w podstawówce, ale mało kto wie, o co chodzi. To jest spór o inwestyturę. Przypomnijmy pewne fakty. W roku 962, przypomnę, to jest X wiek, Otton I, nazwijmy to, przejął korolę Karola Wielkiego, tak w skrócie oczywiście. Wykorzystując swoją potęgę, zaczął nadawać pastorał i pierścień, tutaj specjalnie używam tych dwóch słów, pastorał i pierścień, symbole władzy, tak, symbole władzy biskupa, pastorał w rękach w czasie liturgii, oczywiście w pewnych odpowiednich momentach tej liturgii, i pierścień, który nosi, który jest, ma w sobie relikwię, jest symbolem jego władzy. I cesarz zaczął nadawać to zarówno biskupom, jak i, uwaga, papieżowi. Powoli dochodzi do takiego ciekawego paradoksu. Otóż cesarz powołuje papieża, który potem koronuje cesarza. Inwestytura, czyli nadawanie tytułów kościelnych, jest w rękach świeckich. To słowo w ogóle pochodzi ze starożytnego Rzymu, ale na tym się nie będziemy skupiać teraz. I ta tradycja przekazywania ziemi, tak, po to, żeby ziemia pracowała na rzecz tego, który tę ziemię otrzymał, a ten w zamian musi coś dać dalej, no to jest tradycja starsza niż średniowiecze, ale dzisiaj skupimy się na tej wersji średniowiecznej. Oczywiście łączymy tutaj wielką politykę. Biskupami stają się głównie członkowie wielkich rodów. Kanonikami czy proboszczami członkowie mniejszych rodzin szlacheckich. Lub po prostu ludzie, którym władca coś chce dać, jakoś zyskać ich przychylność. I nam od razu wydaje się niewłaściwe to, ale skupmy się chwilę. Na chwilę zróbmy coś, czego nie robią w szkołach i spójrzmy na ten problem trochę inaczej. W systemie średniowiecznym wszyscy, absolutnie wszyscy, wierzą, że ziemia należy z Bożego wyboru do władcy. Jest to podstawa systemu feudalnego, czyli całego systemu społeczno-ekonomicznego, społeczno-ekonomiczno-religijnego, nawet bym dodał, który panuje w Europie. Ten porządek układa rzeczywistość. Tak jak dzisiaj w naszym państwie demokracja. Władca miał swoich wasali. Ci byli zobowiązani bronić swojego władcy tylko dlatego, że ziemia, którą posiadali, ziemia, która była podstawą ich pozycji społeczno-ekonomicznej, była im oddana w lenno. Była jakby im pożyczona, bo formalnie należała do cesarza, króla czy księcia, w zależności na jakim etapie tej drabiny feudalnej jesteśmy. Rycerz, baron czy ktokolwiek inny, bo tu już nie o nazwy chodzi, żył z ziemi, ale musiał się stawiać na wezwanie swojego seniora, a cesarz był najwyższym seniorem, czyli suzerenem. Nie suwerenem, tylko suzerenem. Czyli seniorem, nie mającym nad sobą nikogo poza Bogiem. Przynajmniej teoretycznie. Wiedzą Państwo, te wszystkie konstrukty społeczne zawsze są teoretyczne, bo jak jest to w praniu, to mamy zbyt dużo czynników ludzkich po drodze, żeby to wszystko pięknie wyglądało, ale mam nadzieję, że to są Państwo świadomi takich rzeczy. Chodzą Państwo na wybory. I siła takiego suzerena jest tak wielka, jak siła, ale i lojalność jego wasali. I tu dochodzimy do bardzo ważnej rzeczy. Wręcz kluczowej, by zrozumieć cały problem inwestytury. Biskupstwo łączy się nierozerwalnie z ziemią, a biskup był jednocześnie panem feudalnym. Dobra feudalne niektórych biskupów były niezwykle dochodowe. Na marginesie przypomnę, że do dzisiaj diecezja Kolonia jest najbogatszą diecezją świata. I całe miasto Kolonia, jakby Państwo byli kiedyś w Kolonii, centrum miasta, te wszystkie wielkie wieżowce, te wszystkie budynki, to wszystko są ziemie kościelne i ci ludzie co roku muszą kościołowi płacić za to, że te wieżowce stoją na ich ziemi. Wobec tego w interesie cesarza było to, aby jego wasale byli mu nie tylko posłuszni i wierni, ale byli gotowi w zasadzie za niego umrzeć. Wielkie rody prowadziły swoje polityki, łączyły się mariażami, narzeczeństwami i tak dalej. Jeżeli cesarz chciał się z jakimś rodem związać, czy też król, to mógł po prostu wydać swoją córkę czy syna za kogoś z tamtej rodziny i takie więzy krwi były niezwykle istotne w średniowieczu. Problem jest z biskupem, biskup se żony nie weźmie. W zasadzie nie powinien mieć dzieci, czasami ma, tak jest z nieprawego łoża i rzeczywiście do takich mariaży dochodzi, ale są to, jak mówię, wyjątki, a nie reguła. Wyobraźmy sobie teoretyczną sytuację, że cesarz prowadzi jakiś konflikt, jakikolwiek, i władca lenny, który jest biskupem, przybywa wraz z swoimi wojskami, no bo ma pełno ziemi, więc jest w stanie wystawić wojsko. Wykorzystuje więc cesarz potęgę swojej diecezji do swoich interesów. Biskup wykorzystuje potęgę swojej diecezji do pomocy swojemu panu, ale nagle biskup umiera. I kto ma zostać tym biskupem? Jakiś losowy koleś? Który na przykład stwierdzi, że nie ma zamiaru pomagać cesarzowi, bo na przykład jego ród jest na cesarza obrażony. Albo jakiś człowiek, który jest, nie wiem, pacyfistą. Albo który najpierw dojdzie do wniosku, że cesarz zamiast prowadzić wojnę, powinien zająć się swoim małżeństwem i póki się nie zajmie, to on z tymi wojskami nie przyjdzie. Dla cesarza jest to nie do pomyślenia. Dla każdego władcy to jest nie do pomyślenia. Dodatkowo władca buduje swoją pozycję układami. Temu da to, tamtemu da taki urząd, tamtemu taką ziemię. I w tym systemie lenna biskupie są super towarem. Dajesz takie biskupstwo członkowi jakiegoś wielkiego rodu i wiesz, że nie jest to wzmocnienie na wieki. Bo przecież ten biskup w końcu umrze i jego stolec, czyli stolica biskupa, jest znów do obsadzenia. Więc jeśli się nie układa z jednym rodem, można wzmocnić pozycję innego. I tak to wygląda z punktu widzenia władcy. I proszę pamiętać, że nikt, absolutnie nikt, się temu nie dziwi. Dodatkowo dochodzi do synomii. Nazwa pochodzi od Szymona Maga, czyli postaci z Dziejów Apostolskich, który chciał kupić od apostołów dar udzielania Ducha Świętego. Otóż władcy, jak świat światem, zawsze mieli jeden problem. I to potwierdzają wszelkie badania historyczne w zasadzie na każdym poziomie historii. Nie mieli pieniędzy. Ja wiem, że się wydaje, że królowie byli bogaci, a cesarz to już na pewno musiał mieć kupę pieniędzy, ale polityka, którą tacy władcy prowadzili, najczęściej sprawiała, że naprawdę nie mieli kasy, nie mieli pieniędzy. I to nie tylko polscy królowie, którzy słynęli z tego, że w ogóle nie mają pieniędzy. Tylko cesarz, król, władca, książę, hrabia, ktokolwiek, oni wszyscy zastanawiali się, jak zarobić. A najczęściej trzeba było zarobić szybki pieniądz, bo wydatki były tu i teraz. A co jest wspanialszego niż sprzedaż beneficjów? Dla kupującego było to źródło zysku, ale rozłożone w czasie. Zysku pewnego, który pozwalał mu z nawiązką odrobić to, co musiał za tą posadę zapłacić. A jednocześnie budowało to pozycję tego, który sobie kupił taki urząd, takie opactwo, taką stolicę biskupią. Władca najczęściej nie miał czasu, dla niego te pieniądze były potrzebne tu i teraz. I sprzedaż biskupstwa nie wydawała mu się aż tak straszną rzeczą, jak na przykład utrata władzy, którą według jego rozumienia ma przecież od Boga. Skoro od Boga otrzymał władzę, to musi się przy niej utrzymać. Jest to wręcz jego powołanie. Jeżeli do tego utrzymania potrzebuje pieniędzy, to dla niego to, czy sprzeda jakieś miejsce w kapitule kanoników, to nic nie znaczy. To jest tylko jakiś tam urząd. Kogo to obchodzi? Ale wiecie państwo, mamy tutaj następców apostołów, bo przecież biskupi są następcami apostołów. No i robi się problem. Oczywiście historia Europy tamtych wieków to ciągły konflikt między tak zwanym tronem i ołtarzem. Ołtarz bowiem, czyli w sumie biskup Rzymu, ale także biskupi w Europie, co potężniejsi, zdawali sobie sprawę z tego, że jeśli wiara jest prawdziwa, a ich misja jest naprawdę tak ważna, jak sami uważają, i w to wierzą, to ta funkcja nie może być zależna tylko od widzimisię władcy świeckiego. Papieże obawiali się tego, co przecież obserwowali na wschodzie, cezaropapizmu, który w mentalności prawosławnej trwa do dzisiaj. Czego Władimir Putin jest jasnym przykładem tej mentalności w dzisiejszych czasach. Przecież cerkiew prawosławna w Rosji robi dokładnie wszystko to, co on im każe. Tymczasem władcy świeccy nie chcieli dopuścić do jakiejś formy teokracji, która wielokrotnie będzie przedstawiana jako zgodna z wolą Jezusa. Oczywiście tak będą to przedstawiać niektórzy papieże, niektórzy święci, niektórzy teolodzy, ale świeccy na to nie będą się chcieli godzić. Szczyt tego konfliktu następuje za panowanie papieża Grzegorza VII. On to tworzy dokument zwany Dictatus Papae. Proszę zobaczyć, jak to pięknie brzmi po polsku. Dictatus, tak? Papież jest dyktatorem. Co dokładnie znaczy w tłumaczeniu podyktowane przez papieża. I dokument ten był policzkiem wymierzonym w ówczesnego cesarza Henryka IV. W dokumencie tym papież nie tylko twierdził, że on może personalnie rządzić całym Kościołem Rzymskim i bez woli i zgody kościołów lokalnych może powoływać i zdejmować z urzędu, tworzyć nowe urzędy, łączyć biskupstwa lub dzielić te bogate na mniejsze, ale dodatkowo papież twierdził, że, i oddajmy tutaj jemu głos, punkt 8. On sam, czyli papież, może używać insygniów cesarskich. Punkt 9. Tylko papieża stopy całować mają wszyscy książęta. Punkt 12. Jemu, czyli papieżowi, wolno władcami rozporządzać, a więc i cesarzy z tronu składać. No i punkt 27, który często jest lekceważony jako taki mało ważny, on może poddanych zwolnić od wierności bezecennych. Czyli papież nakładał na siebie możliwość przeciwstawienia się systemowi feudalnemu. 27 punkt, papież twierdzi, że ma prawo powiedzieć poddanym, możecie wystąpić zbrojnie nawet przeciwko cesarzowi. Jest to 27 punktów, jest tak zwany ten dokument jako Dictatus Papae, ale dokument ten nie był opublikowany. To była taka notatka papieska, ona potem oczywiście wyciekła jak wszystkie notatki, tak, przeszła do historii jako dokument, ale została stworzona jako notatka papieska. Nie była ogłoszona publicznie przez papieża. Ta notatka była planem papieża na reformę kościoła. Reformę, którą papież rozpoczął na synodzie w Rzymie w 1075 roku. Synod ogłosił prawdę, że tylko papież może powoływać biskupów i przenosić z diecezji do diecezji. Cesarz nie zgodził się na tą wizję świata, którą próbował wprowadzić papież. Mimo młodego wieku sam mianował swoich biskupów. Wysłał list do Rzymu, w którym jako pomazaniec Boży, pamiętajmy, on jest, czuje się pomazańcem Bożym, tak? Domagał się ustąpienia papieża. Konflikt się rozwijał i wybuchł zdwojoną siłą, gdy biskupstwo w Mediolanie się zwolniło. No i Henryk powołał swojego biskupa, a papież powołał swojego. Papież wykorzystał tę sytuację i ogłosił, że ekskomunikuje Henryka, czyli wykluczy go ze społeczności wiernych. Pozbawił go tytułu króla niemieckiego. Ja tu ciągle mówię cesarz, bo Henryk będzie cesarzem. On wtedy jeszcze nie był koronowany na cesarza, był królem niemieckim. A także zwolnił wszystkich poddanych katolików z przysięgi wierności wobec swojego króla. Jak to mówią, gdy zwierzę pada, zbierają się i sępy i kilku ambitnych przedstawicieli arystokracji, zwłaszcza z Saksonii, postanowiło wykorzystać tę sytuację i wypowiedziało posłuszeństwo swojemu władcy. Jeżeli jednak Bóg wspomaga swoje wierne sługi, tak jak mówię w tytule tej audycji od wielu lat, na przykład na polach bitew, no to raczej był po stronie Henryka, bo w bitwie pod Langenstalze, bodajże, bo ja niemiecki to państwo wiedzą, jak ja potrafię, to ta bitwa skończyła się masakrą wojsk saksońskich. Mimo tego zwycięstwa sytuacja króla była nie do pozazdroszczenia i tracił swoją władzę, dlatego postanowił upokorzyć się przed cesarzem. Doszło do słynnego spotkania Henryka i papieża Grzegorza w zamku, a właściwie pod zamkiem, hrabiny Matyldy w północnych Włoszech. Wydarzenie zwane jest to drogą do Canossy, czy też po polsku bardziej pójściem do Canossy. Henryk ubrał włosienicę i stał boso przed zamkiem 3 dni na śniegu. Papież tam przebywał po prostu i dlatego Henryk tam się udał. Papież najprawdopodobniej absolutnie nie wierzył w intencje Henryka i trochę miał rację, bo Henryk po prostu chciał grać na czas. I papież nie chciał mu wybaczyć, ale wiedzą państwo, gdzie Duch Święty nie może, tam kobietę wyśle, parafrazując jedno przysłowie polskie. I hrabina Matylda tak mocno namawiała papieża na wybaczenie, że ten był postawiony pod ścianą. No wiedzą państwo, namiestnik Chrystusa nie chce wybaczyć grzechów, a przecież Chrystus wybaczył nam wszystkie grzechy, obmył nas z wszystkich grzechów na krzyżu, no i mamy tego namiestnika, który nie chce wybaczyć pokutującemu grzesznikowi, który tak się ogołocił, marznie. No biedak, nie? No więc musiał wybaczyć. Wydarzenie to w takiej legendarno-romantycznej wersji kościoła było przedstawione jako największe zwycięstwo papieża nad cesarzem, no tylko że nie. Cesarz zyskał czas na zebranie swoich sił. Zmiana decyzji papieża sprawiła, że część arystokracji wróciła na łaski cesarza, nazwijmy to, do jego obozu. I rzeczywiście no, nie wszyscy, i wojna trwała dalej, ale sytuacja się komplikowała i papież w roku 1080 poparł oficjalnie przeciwnika Henryka, czyli Ludolfa, króla Szwabii, i znów ekskomunikował Henryka IV. Tylko jak niektórzy mówią, nie wchodzi się dwa razy do tej samej rzeki. Po stronie Henryka stała już nie tylko duża część arystokracji, ale o dziwo, lub to najciekawsze, duża część biskupów niemieckich i północnowłoskich, którzy sprzeciwiali się Ojcu Świętemu, bo twierdzili, że przesadza. Oczywiście mówię w takim dość dużym skrócie. Gdy Rudolf umarł, no to wojska biskupie wojska, proszę zwrócić uwagę, wierne królowi zaatakowały armię papieską, która była pod berłem, nazwijmy to, Matyldy. Oczywiście ona nie dowodziła, tak, ale to były jej wojska. Tej Matyldy, która może tego dnia stwierdziła, widząc porażkę swoich wojsk, bo wojska te przegrały, że jednak może nie warto było przebaczać temu Henrykowi w Canossie, no ale tego nie wiemy, co sobie pomyślała wtedy. Armia biskupów zdobyła Mediolan i zaatakowała Rzym. Obecna stolica została zdobyta, a papież zamknął się w zamku Świętego Anioła. Może państwo kiedyś tam byli. W Rzymie pokazywany jest ten zamek, często przez przewodników opowiadają o tej historii. Henryk natomiast za pomocą ujętych kardynałów, bo on ich wychwytywał w Rzymie, wybrał sobie nowego papieża, Klemensa III. W naszej papieskiej matematyce człowiek ten zwany jest po prostu antypapieżem. Henryk triumfalnie wkroczył do miasta. W niedzielę palmową w 1084 roku Henryk uroczyście intronizował Klemensa w Bazylice Świętego Piotra, czyli on, tak, sprawił, że Klemens został papieżem, po czym w dzień Wielkanocy, czyli po tygodniu, Klemens odwdzięczył się koronacją Henryka na cesarza. Cesarza Świętego Cesarstwa Rzymskiego Narodu Niemieckiego. Papieżowi na pomoc przybyli normandcy władcy Sycylii, to był taki książę Robert, którego wojska pokonały Henryka i uratowały papieża, jednocześnie łupiąc totalnie Rzym, nie? No bo to jest bogate miasto, więc żal było nie skorzystać. To spowodowało bardzo duży bunt ludności Rzymu i Grzegorz musiał uciekać, mimo że formalnie był zwycięzcą i zmarł 25 maja 1085 roku w Salerno, czyli nie w Rzymie. Ostatnie słowa, jakie wypowiedział, ponoć brzmiały: kochałem sprawiedliwość, nienawidziłem niegodziwości, dlatego umieram na wygnaniu. Po śmierci Grzegorza posłuszni mu kardynałowie wybrali kolejnego papieża, Wiktora III, który był papieżem nieco półtorej roku i dopiero jego następca, Urban II, był papieżem, któremu udało się zjednoczyć nieposłusznych wcześniej papieżowi biskupów i przywrócić godność papieską, choć wciąż w Europie formalnie było dwóch papieży. Urban II znany był ze swojego słynnego kazania, które rozpoczęło ruch krucjatowy i można by o tym opowiadać dość dużo, ale czas nas goni, więc tego nie zrobię. Henryk IV do końca życia nie pojednał się z Urbanem. Resztę życia spędził na walkach o utrzymanie swojego panowania. Natomiast no, z tego konfliktu Henryka i Grzegorza nikt nie wyszedł zwycięsko. 31 grudnia 1105 roku Henryk został zmuszony do abdykacji i oddał koronę swojemu synowi, który też miał na imię Henryk, więc mamy kolejnego Henryka, tylko że tym razem piątego. Henryk V zaczął od tego, że zaczął rozdawać biskupstwa, więc oczywiście dokładnie wszedł w buty swojego ojca, jeżeli chodzi o ten konflikt. Paschał II, czyli papież, który został później wybrany po Urbanie, protestował. I w 1111 roku cesarz przekroczył z Alpy, oczywiście ze swoimi wojskami, pokonał słabego papieża i zmusił go do ustępstw. Papież zgodził się wtedy na wprowadzenie rozróżnienia na kościół niebieski, duchowy, do którego cesarz miał się nie wtrącać, i kościół ziemski, czyli lenna, które miały być zarządzane przez cesarza. Papież honorował Henryka na cesarza i ten uważał, że wygrał definitywnie ten spór o inwestyturę, ale oczywiście jak tylko zwinął się ze swoimi wojskami, no to papież stwierdził, że jednak nie, i on jednak odwołuje swoje słowa. Najprawdopodobniej zmusili go do tego biskupi północnych Włoch, którym takie ustawienie nowej rzeczywistości nie pasowało. Henryk V oczywiście się zdenerwował i jak tylko mógł, to wybrał sobie kolejnego antypapieża, tym razem Grzegorza VIII. Człowiek o dość tragicznej historii, który będzie taką marionetką w ręku cesarza i będzie ostatecznie przenoszony z klasztoru do klasztoru, gdzie w jednym z tych klasztorów w 1137 roku umrze i jest znany dzisiaj jako jeden z kolejnych antypapieży. Wiadomo, część szlachty stanęła po stronie cesarza, część szlachty stanęła po stronie papieża. Standardowe rozgrywki polityczne tamtych czasów. I tutaj chciałbym zaznaczyć jedną istotną, a czasem niestety pomijalną rzecz. Otóż poza tymi wielkimi sporami, konfliktami, bitwami, wiele osób wciąż pracuje nad kompromisem. I myśliciele, którzy nie dążyli do przejęcia liny w swoim kierunku, tak, ale do poszukiwania prawdy, kompromisu, tak by każdy coś stracił i każdy był jakoś zadowolony. I takimi ludźmi był m.in. słynny prawnik z Francji, biskup Ivo Chartres i jego uczeń Hugo. W swoich pracach podkreślał pogląd, potępiany przez duchownych, na przykład takich reformistycznych, dokonujących rozróżnienia między świeckim majątkiem i majątkiem biskupów, a władzą kościelną i władzą sakramentalną. Dla nich to było pewne rozróżnienie, tak? Władza kościelna nad dobrami kościelnymi, władza sakramentalna nad rzeczami boskimi. Dwie różne rzeczy dla nich, nie jedna rzecz. To jest bardzo ważne. Ostatecznie konflikt zacznie się kończyć za panowania papieża Kaliksa II, który rządził kościołem krótko, bo między 1119 a 1124 rokiem. Warto dodać, że został wybrany przez wielką liczbę 7 kardynałów, którzy przebywali na wygnaniu ze zmarłym papieżem Gelezjuszem. Papież został koronowany poza Włochami, no bo we Włoszech rządził Henryk i jego antypapież i był świadomy swojej słabej pozycji i może dzięki temu właśnie trochę zaczął zmieniać zdanie. Jesienią 1119 roku dwóch wysłanników papieskich, Wilhelm i Pons, spotkali się z Henrykiem w Strasburgu, gdzie cesarz w zasadzie zgodził się na porzucenie świeckiej ceremonii inwestytury, która polegała na wręczeniu nowym biskupom i opatom pierścienia i pastorału, o czym mówiłem na początku. Bo w tej inwestyturze, o którym jest cały czas problem, ten akt inwestytury, czyli ta uroczystość, która była przekazaniem ziemi, a także i godności, była organizowana przez cesarza. To cesarz wręczał te rzeczy, tak? Cesarz był tym, który rozdaje te godności. Obie strony zaplanowały szczyt, takie spotkanie obu panów, czyli obecnego papieża i cesarza, ale ostatecznie do tego nie doszło, bo papież obawiał się, że cesarz użyje siły. I znów skończyło się na, uwaga, ekskomunice. No oczywiście, papież rzucił kolejny raz ekskomunikę. No i niby cesarz był słaby, bo szlachta kwestionowała jego stanowisko, jednak papież również spotykał się z naciskiem swoich biskupów, którzy dążyli do pojednania i zamknięcia tego konfliktu. Proszę Państwa, ja tutaj opowiadam tylko o jednym części historii, przecież są inne wojny, tak? Problem na południu Włoch, problem z Normanami, problem z światem islamu, problem z krucjatami, no przecież te wszystkie rzeczy dzieją się naraz, nie żyjemy w próżni. Niektórzy już mówią, dobra, skończmy to, bo są ważniejsze problemy niż ta wieczna kłótnia. Panowie zaczęli rozmawiać przez swoich wysłanników i nawet zaczęli pisać do siebie listy. Historycy zaznaczają, że to nie Henryk zmienił swoje stanowisko, bo on już był gotowy do ustępstw w 1119 roku, ale to Kaliks coś zmienił w sobie i chyba stwierdził, że to diktatus papae i te wytyczne papieży należy traktować trochę tak, jak dzisiaj mówi Franciszek, jako pewne źródło naszej wiary, jako pewien korzeń, a nie kotwicę, która ma nas ciągle gdzieś ograniczać. Papież uderzył w rodzinne tony w tych listach, był bowiem spokrewniony tak daleko z Henrykiem i pisał, że no są braćmi, tak muszą się kochać i tak dalej. I papież pisał, że widzi, że Henryk nie chce źle, tak, że to wszystko jest jakieś takie niedogadanie się. I nawet sam przyznał się, że on też miał tych złych doradców, zawsze zwalić warto na kogoś innego, którzy mu tak źle doradzali. Przez to ten konflikt trwa tak długo. No ale niestety potem, jak cesarz obsadził sam biskupstwo Würzburg w 1122 roku, obie strony były już tak zmęczone konfliktem i chętne do zgody, bo już ten konflikt był coraz bardziej widoczny, że stwierdziły, że no trzeba coś zrobić zaraz, no bo tu już jest kolejne biskupstwo, które jest problemem i ten konflikt znowu wybuchnie. Znowu, później będzie kolejne biskupstwo, żadna strona nie chce opuścić. Trzeba się jakoś dogadać. Latem 1122 roku w Moguncji zwołano synod, na którym wysłannicy cesarscy ustalili warunki porozumienia z przedstawicielami kościoła. I 23 września 1122 roku delegaci papiescy i cesarscy podpisali szereg dokumentów poza murami formacji. Miasto było bowiem za małe, by ich pomieścić, proszę zwrócić uwagę. Jednak mimo, że działo się to za miastem, to od miasta będzie pochodziła nazwa, która przejdzie do historii kościoła. Był to Konkordat Wormacki, czyli dokument, taka umowa, nazwijmy to międzynarodowa, między cesarzem a kościołem. Charakteryzowała się przede wszystkim ustępstwami i zapewnieniami. Henryk pod przysięgą przed Bogiem, apostołami i kościołem zrzekł się prawa do nadawania biskupom i opatom pierścieni i pastorałów i otworzył nominacje kościelne w swoim państwie na wybory kanoniczne. Od tej pory biskup miał być wybierany przez kanoników, opat miał być wybierany przez mnichów. Cesarz miał to tylko zatwierdzać. Miał być także pewnym sędzią, gdyby tam dochodziło do problemów, czyli gdyby na przykład się zgłosiło dwóch chętnych i oni powiedzieli, że no obydwoje zostaliśmy wybrani, cesarz miał ich rozsądzać, ale nawet dokument pisze, ale miał spytać innych świętych biskupów o zdanie. Dodatkowo cesarz zobowiązał się oddać zagrabione ziemie papieskie i w ogóle uznał, że papież ma ziemie, tak, które należą formalnie nie do cesarza, jednak są częścią, jakby powiedzieć, Lenna Świętego Piotra, stolicy apostolskiej. Poprzysiąg także powstrzymać się od wszelkiego nadawania pierścieni i laski, o czym mówiłem, co tak naprawdę oznaczało koniec pewnej starożytnej tradycji cesarskiej. Kaliks również poszedł na ustępstwa. Godził się na obecność cesarza lub jego urzędników przy wyborach, także przy wyborach papieskich. I ten przywilej, proszę państwa, to będzie do XIX wieku trwał, tak? Przedstawiciel cesarza będzie miał nawet prawo weta w czasie konklawy. I Kaliks przyznał cesarzowi prawo do orzekania w przypadkach spornych, tak jak mówiłem. Prosił tylko, żeby to się odbywało pokojowo i bez synomii. To jest bardzo ważne, czyli bez, tam nie miało być pieniędzy. Dodatkowo cesarzowi pozwolono także odprawić odrębną ceremonię, jakby drugą ceremonię, podczas której nadawał biskupom i opatom ich regalia, czyli takie berło, które miało reprezentować ziemie cesarskie związane ze stolicą biskupią. Czyli został ustalony taki porządek. Jest biskupstwo, jest biskup i on ma władzę sakramentalną. To jest władza Boża, że tak powiem. Dlatego wybierają tego biskupa kanonicy. Ostatecznie przejdzie to w pewną reformę. Teraz bardzo skracam do tego, że będzie to wybierał papież. Tylko i wyłącznie z tych, których kanonice wyślą. Jedyna diecezja na świecie, gdzie to nie jest praktykowane dzisiaj, to jest diecezja kolońska, bo tam cały czas kanonice wybierają biskupa, a papież nie ma nic do gadania. Natomiast oprócz tego dzień później, czy też jak w północnych Włoszech do pół roku później, bo tak ustalono, cesarz nadaje berło, które będzie symbolem tej ziemi świeckiej, z której biskup ma obowiązek się rozliczać. W związku też z czym cesarz też zyskuje swoje. Dalej podkreśla, że ten biskup i ta ziemia należą formalnie do jego królestwa cesarstwa i ta ziemia ma jemu służyć, ale nie ma i nie może służyć biskupstwo, czyli apostolstwo, bo ono jest związane z głoszeniem Ewangelii. Biskup więc był lennikiem cesarskim, ale cesarz go nie obsadzał i nie wybierał. I to połączenie i te ustępstwa były tak drastyczne, my nam się dzisiaj wydaje naturalne, że wysłannicy papiescy, mimo że podpisali te dokumenty, zapowiedzieli, że chociaż tam są ich podpisy, to dokument musi iść do Rzymu, bo oni nie są pewni, czy papież się na to zgodzi. A niektórzy historycy, którzy zajmują się tylko tym tematem i czytają listy na przykład tych kardynałów, to twierdzą nawet, że kardynałowie raczej chcieli nawet, żeby Kaliks się nie zgodził, bo uznawali, że to jest zbyt radykalne. To jest za duży modernizm, używając dzisiejszych słów. Natomiast papież się zgodził. Konkordat został wydany w dwóch wersjach i są one ciekawe, ponieważ mamy status papieski, czyli to, co papież obiecuje, i status cesarski, to, co cesarz obiecuje. To są dwa osobne dokumenty, więc nie mamy konkordatu jako jednego dokumentu podpisanego przez wszystkich, tylko mamy dwa osobne wydane dokumenty z takimi zapewnieniami z jednej i z drugiej strony. Dokumenty te zostały bardzo nagłośnione i były tak naprawdę pierwszym, najważniejszym krokiem w stronę zakończenia wielkiego sporu inwestytura i będzie to fundament Soboru Laterańskiego, zwłaszcza pierwszego, o którym opowiem Państwu po wakacjach, czas nam się kończy. Mam nadzieję, że Państwo troszeczkę zrozumieli spór o inwestyturę. Starałem się przelecieć przez ten temat szybko, sprawnie. Życzę wszystkim dobrych wakacji. Ja Państwu nie mówiłem, natomiast 20 czerwca mamy termin, moja żona rodzi. Prosiłbym Państwa o modlitwę. Życzę dobrego odpoczynku. Do usłyszenia.